Przy mikrofonie Grzegorz Gij. Drodzy Państwo, wracamy do Państwa z naszym programem GPS. Audycję realizuje Piotr Wieszoń, a my rozmawiamy z panem ambasadorem Krzysztofem Płomińskim o Saudach i ich Arabii. Chwilę po 22 rozpoczęliśmy nasze spotkanie o Arabii, wokół Arabii, rozmawiając o genezie, rozmawiając także o państwie przez pryzmat sukcesji, kto dziś w Arabii Saudyjskiej rządzi. Mówiliśmy o roli islamu unikatowej, ale także o wyzwaniach, jakie niesie ze sobą współczesny świat. Ludzie w dużej mierze hołdujący, szukający wolności, swobód, płynnie przemieszczający się pomiędzy krajem a zagranicą. Arabia Saudyjska kontrolująca chociażby kobiety. To, zdaje się, wciąż jest rozwiązanie. Panie ambasadorze, te kwestie kobiet, przez pryzmat kobiet spoglądamy na poziom westernizacji tego państwa. Chyba prawdą jest, panie ambasadorze, że wciąż instytucja opiekuna, męskiego opiekuna kobiet w Arabii Saudyjskiej funkcjonuje. Moje pytanie trochę prowokujące. Czy to oznacza, że pani ambasador Arabii Saudyjskiej gdzieś w świecie ona też ma męskiego opiekuna?
Aż tak źle nie jest. A poza tym w ostatnich miesiącach te przepisy zostały formalnie zniesione.
Proszę.
I nawet jeżeli nie jeden mąż czy brat uzurpuje sobie prawo, żeby coś tam, prawda, decydować, co jego żona czy siostra powinna robić, to i tak w coraz większym stopniu po prostu te kobiety postępują na własną rękę, bym powiedział. Zresztą nigdy nie było w 100% tak, że kobiety były jakoś ubezwłasnowolnione. Potrafiły czasami też znaleźć własne swoje ścieżki. No choć zdajemy sobie sprawę przecież również i z Polski, i z Europy, że ten proces emancypacji kobiet tak naprawdę jest procesem ciągłym, do którego coś tam jeszcze trzeba dokładać. A biorąc pod uwagę to, że Arabia Saudyjska zaczęła od późno i od bardzo niskiego poziomu, no to też po prostu te zmiany, one są rewolucyjne, ale będą jeszcze trwały stosunkowo długo.
I będą pewnie stopniowane, prawda? Będą stopniowane.
To jest stopniowane i to też po prostu, same kobiety muszą po prostu w pewnym sensie dojrzeć do tego. Ja pamiętam, byłem w Arabii Saudyjskiej, wtedy został wprowadzony obowiązek w samochodach pasów bezpieczeństwa. Ile kobiet protestowało, że to po prostu przeciwko tym pasom, bo przecież jeżeli założy, to uwypukla jej kobiecość, pokazuje piersi. I one się z tym źle czuły. Teraz się to zmienia. Ja byłem kilka tygodni temu w Riyadzie ostatni raz, też za każdym razem widać tutaj zmiany, jakie następują, ale one następują w sposób, bym powiedział, taki płynny i też nie musimy się sugerować, że czasami te kobiety po prostu są w dalszym ciągu w czarnych abajach z zakrytymi głowami, ale niektóre po prostu są też, myślę, tak przyzwyczajone, że czują się w tym stroju dobrze. No i podstawowa sprawa, czy to w Arabii Saudyjskiej, w Polsce, czy gdziekolwiek indziej, nie należy ludzi sądzić po pozorach, po ubraniu po prostu, a postarać się trochę spojrzeć po prostu już tutaj na to, co sobą rzeczywiście...
Dokładnie, natomiast mam wrażenie, że Arabia Saudyjska, tak jak już mówiłem we wstępie do naszej rozmowy, zanim przejdziemy do dyplomacji naftowej Saudów, alternatywnego modelu rozwoju, wizji 2030, za którą odpowiada MBS, Mohammed bin Salman, to panie ambasadorze, pan na różnych swoich spotkaniach z młodzieżą, także spotkania spotkaniach biznesowych, doradzając polskim biznesmenom, mam wrażenie, że bardzo często, mimo wszystko, Arabii Saudyjskiej nie rozumiemy, mamy jakieś swoje wyobrażenia. Gdyby miał pan zidentyfikować największe mity funkcjonujące w polskim obiegu na temat Arabii Saudyjskiej i dziś taki edukacyjny element naszego GPS, by je obalić raz na zawsze, że nie jest to prawda, nie jest to prawda, to na co zwróciłby pan uwagę?
Arabia Saudyjska potrafi zaskoczyć. Zaskoczyła niejednokrotnie nawet mnie, a zaczęło się to na początku urzędowania, kiedy poszedłem złożyć kopię listów uwierzytelniających księciu ministrowi spraw zagranicznych Saudowi Faisalowi. No i on w takiej rozmowie prywatnej, długo żeśmy rozmawiali po arabsku i mówi, no jak czy z żoną przyjechałeś? Ja mówię, no żony nie ma, bo pracuje, prawda, no ale przyjedzie. No mówi, to dobrze, że przyjedzie, bo ty, znając nasze realia, wiesz, że jeżeli 3 miesiące jesteś bez żony, no to można by się tutaj zakręcić za jakimś rozwiązaniem zastępczym. No i żeśmy pożartowali sobie w ten sposób, okay. Ale nieopatrznie tego samego dnia wieczorem było jakieś przyjęcie i spotkałem tam dyrektora saudyjskiego protokołu dyplomatycznego, któremu, takiego rzeczywiście nie wziąłem pod uwagę, że to taki typowy służbista, bardzo urzędniczo podchodzący. No jak mu to odpowiedziałem, to on popatrzył na mnie i mówi, panie ambasadorze, jak książę tak powiedział, prawda, to my mamy obowiązek to realizować. I zacząłem się tutaj na jedną, drugą stronę oglądać, okay. Prawda, że w sprawie konsekwencji organizowania jakiegoś tutaj...
matrymonialnego wsparcia?
Matrymonialnego wsparcia czy castingu na...
towarzyskiego castingu,
zastępczą żonę. No i potrafił, jakoś trzeba zawsze wybrnąć z sytuacji, mówię, ale wiesz, kochany dyrektorze, to jest nie do zrealizowania ze względu na kolizję polskich i saudyjskich przepisów. Jak to? Że oburzył się na mnie, jakie przekolizja. Aha. No mówię, u nas jest zasada, że nie kupujemy kota w worku.
No dobrze.
Przekładając to na język saudyjski, oznacza, że najpierw trzeba zajrzeć pod abaję, a potem się zastanawiać, czy taką panią się interesować. Z kolei zajrzenie pod abaję oznacza, prawda, naruszenie podstawowych praw saudyjskich z możliwością biczowania albo ukamienowania. No i on w którymś momencie zorientował się po prostu, że ja to obracam w żart. Tak. Obraził się, przez parę dni się przy spotkaniach omijał, aż wreszcie znowu podszedłem sam, wziąłem go za rękaw i mówię, bracie Mohammed, jeżeli ty będziesz mnie w dalszym ciągu tutaj unikał, to ja poskarżę się księciu. No i podziałało.
O, podziałało.
Tak.
A zatem, drodzy
Ale
państwo,
teraz do tych mitów. Ja bym powiedział taką rzecz, którą również swoim studentom mówię, że Arabia Saudyjska na forum międzynarodowym, również organizacji zajmujących się prawami człowieka, no była krytykowana za różnego rodzaju niedociągnięcia. I w tej chwili, i to jest cecha charakterystyczna rządów księcia Mohammeda bin Salmana, Saudyjczycy z tych swoich słabości robią elementy siły. No bo kobiety nie mogły prowadzić samochodu, proszę bardzo, mają, niech jeżdżą.
Tak.
Wcale nie wszystkie chcą od razu rzeczywiście jeździć. Kobiety nie mogły zajmować się niektórymi dziedzinami sportu. Proszę bardzo, nasze piłkarki grają w tej chwili w Indonezji, wyjeżdżają w różne strony świata i tworzymy cały program rozwinięty na wielką skalę sportu kobiecego. Mówiliście, że my jesteśmy tutaj, jeśli chodzi o religię, bardzo tacy ortodoksyjni, ale zobaczcie, my w tej chwili zaczynamy również dyskutować nad tym, co jeszcze niedawno byłoby herezją, że niektóre elementy, które znajdują się w Koranie, na przykład dotyczące stosunków do Żydów czy do chrześcijan, one były, odnosiły się do danego czasu, danego środowiska i danych realiów, a nie znaczy to, że są na zawsze przenoszone po prostu również na przyszłość, na kolejne wieki. Czyli mamy do czynienia po prostu też jak gdyby z odchodzeniem od takiego pewnego ortodoksyjnego spojrzenia, które rzeczywiście tam obowiązywało. Takim elementem również jest, że praktycznie rzecz biorąc w Arabii Saudyjskiej przestała funkcjonować taka organizacja jak ochotników religijnych, no, którzy po prostu chodzili po ulicach i wyłapywali kobiety, które uważali, że były niewłaściwie ubrane albo niewłaściwie się zachowywały. Także praktycznie rzecz biorąc we wszystkich dziedzinach Arabia Saudyjska zmienia się bardzo głęboko, ale jednocześnie nie oznacza to, że następuje jakaś pełna westernizacja. Tamten kraj ma swoją kulturę, ma swoje obyczaje, ma swoje tradycje. I w procesie budowy nowego społeczeństwa i rozwoju no chcę zarówno zachować wiele rzeczy z tych wartości, które posiada, w tym dotyczących spojrzenia na przykład na prawa człowieka, ale jednocześnie wchłonąć możliwie najwięcej tego, co jest pożyteczne ze strony świata zewnętrznego, w tym również ze strony Zachodu. Co dotyczy w dużym stopniu po prostu też no, spraw o charakterze technicznym, technologicznym. To jest w tej chwili jedno z najważniejszych rzeczy. Podam taki przykład. No, wydawało się, że Saudyjczycy to nic nie chcą produkować, bo po co?
Tak.
Chcą wszystko importować. No w tej chwili Arabia Saudyjska zablokowała, czy przynajmniej opóźniła podpisanie umowy o strefie wolnego handlu z Chińską Republiką Ludową, ponieważ doszli do wniosku, że zniesienie ceł, jakie byłoby związane z tą umową, one będzie oznaczało zalew chińskich towarów, również wysokiej jakości. Natomiast ambicją księcia Mohammeda bin Salmana i całego tego spojrzenia na przyszłość ponaftową, zawartego w wizji 2030, tak, która jest programem też kroczącym, ona polega, mamy wszystko produkować u siebie. Wszystko, co najważniejsze i uczestniczyć w wymianie światowej od produkcji żywności, poczynając na produkcji broni i amunicji. To też jest odejście od tych stereotypów. Bardzo często zresztą, no, teraz się ukazała taka niezła książka pani Agnieszki Klimczak, Jak robić biznes po arabsku. Mhm. Jest to taki poradnik, który też pokazuje wielu polskim przedsiębiorcom, że te stereotypy, że można tam wszystko sprzedać za najwyższą cenę, nie patrząc niejednokrotnie na jakość, no to jest podejście błędne, bo to już po prostu nie da się w tej chwili zastosować. Saudyjczycy potrafią liczyć, wiedzą dokładnie, co na świecie, gdzie, ile kosztuje. Nie podejmują żadnych poważniejszych działań, jeżeli nie zweryfikują, czy oferta jest konkurencyjna. No i przede wszystkim patrzą, czy kontrahent ze strony zagranicznej podchodzi poważnie, perspektywicznie. No i jednocześnie nie tylko myśli o swoim interesie, ale również po prostu o tym, żeby był to biznes realizowany przez dłuższy okres czasu z uwzględnieniem interesów partnera.
To bardzo ważne. Drodzy Państwo, my zostawiamy sobie na kolejną część, już ostatnią, czwartą, kwestie związane z dyplomacją naftową Saudów, skoro tak mocno wybrzmiały tematy relokalizacji produkcji, tego, że ma być więcej made in Saudi Arabia, jakkolwiek to brzmi, biorąc pod uwagę niestabilne czasy i chęć uniknięcia problemów związanych z blokadą globalnych łańcuchów dostaw. Myślę, że to coraz częstsza narracja, także w Riyadzie, co wydaje się tutaj efektem myślenia zdroworozsądkowego. Panie ambasadorze, te różne pana spotkania biznesowe, wizyty w Riyadzie. Czy w tym kontekście tego myślenia Saudów, tego, że chcą, kalkulują, czy im się opłaca, polska gospodarka, my, polski biznes, mamy coś do zaoferowania? Czy jesteśmy tylko skazani na kupowanie surowców, węglowodorów, czy i jedno, i drugie?
Pan zadał niezwykle ważne pytanie. Ja wczoraj uczestniczyłem w spotkaniu z delegacją Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Krajowej Izbie Gospodarczej. Odbyło się pierwsze posiedzenie wspólnej Rady Biznesu. I w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich tam się okazało w tej chwili, że po kilku dekadach jednak dość żywych kontaktów zaczyna się tworzyć pewien ciężar gatunkowy naszej obecności tam biznesowej, również tych kontaktów, który przekłada się na zróżnicowaną ofertę, tak, i na możliwości również przejścia od strony organizacyjnej na nieco wyższy etap, jakim jest Rada Biznesu, Wspólna Rada, tak, Biznesu. W przypadku Arabii Saudyjskiej ten proces jest trochę opóźniony.
Dlaczego?
Później żeśmy tam ustanowili ambasadę. Aha. To już nie będę wchodził, prawda, dlaczego. W dużym stopniu po prostu Emiraty sąsiednie były łatwiejsze, bo ze względów organizacyjnych, ze względu, nie wiem, na możliwość wypicia piwa, której w Arabii Saudyjskiej do bardzo jeszcze niedawna...
Tak, to się zmieniło ostatnio,
nie
prawda?
Było. To się zmieniło dopiero w trakcie zresztą mojego tego pobytu sprzed kilku tygodni. To się zmieniło. W Emiratach inaczej po prostu. W Arabii Saudyjskiej no, było to w mniejszym stopniu rozwinięte. Natomiast Arabia Saudyjska w tej chwili stała się niejako krajem, partnerem gospodarczym w innym niż dotychczas wymiarze dla Polski. Wzięło się to z tego, że zerwanie dostaw surowców energetycznych z Rosji spowodowało konieczność dywersyfikacji zaopatrzenia Polski. No i w ubiegłym roku 50% potrzebnej nam ropy naftowej sprowadziliśmy z Arabii Saudyjskiej, zostawiając w 2023 roku na kontach Saudi Aramco, tak, 7 miliardów 649 milionów dolarów. To są naprawdę bardzo duże pieniądze. A jednocześnie nasz eksport do Arabii Saudyjskiej w tym samym czasie wyniósł 917 milionów dolarów. Z jednej strony mamy nowe spojrzenie i nowe docenienie chyba Arabii Saudyjskiej, bo też polski biznes nie zawsze potrafił się tam znaleźć i być wystarczająco konsekwentny, żeby osiągnąć sukces. Ale z drugiej strony powstała również no, dla rządu polskiego i dla rządu saudyjskiego świadomość istnienia potężnego deficytu handlowego, z którym jakoś trzeba sobie dać radę. Jaka jest odpowiedź Saudyjczyków w tej chwili? książę Mohammed bin Salman podjął decyzję o tym, żeby stworzyć z Polską Radę Koordynacyjną Współpracy. Mhm. To jest forum czy ramy organizacyjne, które są stosowane przez Saudyjczyków w odniesieniu do najważniejszych partnerów.
I to jest decyzja z tego roku, panie ambasadorze?
To jest decyzja z tego roku, sprzed kilku miesięcy, właściwie tygodni, która wprowadza nowy element do naszych relacji. No i w dużym stopniu będzie zależało od Polski, od przygotowania zarówno polskiego państwa, jak i polskiego biznesu, żeby te nowe możliwości powstające w Arabii Saudyjskiej wykorzystać. Tam realizowane są naprawdę na potężną skalę różnego rodzaju projekty. W większości przypadków do tak dużych inwestycji polskie przedsiębiorstwa nie są tam przygotowane, nie mają doświadczenia. Ale w kilku przypadkach ten szklany sufit został jednak rozbity i kilka firm również o charakterze inwestycyjnym już w tej chwili działa. Ja bym powiedział zresztą po sąsiedzku z Rzeszowa Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych dawnych, który działa w Arabii Saudyjskiej jako Greenea, podpisał w tej chwili duży kontrakt po prawie ponad 2 latach już. Mhm. Działania w Arabii Saudyjskiej, naprawdę duży kontrakt i to jest rzeczywiście projekt, który nas zbliża do poziomu niektórych krajów zachodnich, które rzeczywiście dają sobie radę znacznie lepiej od nas. My mamy jeszcze stosunkowo dużo do zrobienia. Przede wszystkim właśnie zrozumienia, jak ważni są tacy partnerzy, a jednocześnie polski biznes musi się trochę nauczyć, że nie robi się tam interesów tak samo jak w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Tam trzeba często pojechać, trzeba porozmawiać, trzeba zdobyć jakieś zaufanie, wykazać się wiarygodnością.
Tak.
I wtedy bardzo często to nie najtańsza oferta decyduje, ale decyduje właśnie świadomość, że ma się za partnera kogoś solidnego, kto nie zawiedzie i kto, z kim można budować przyszłość.
Dokładnie, na tym nam zależy, drodzy państwo, żeby Polska uchodziła za takie państwo, za takiego kontrahenta. Wracamy do rozmowy z panem ambasadorem Krzysztofem Płomińskim po krótkiej muzycznej przerwie.